aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Bóg daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie ma takich trudności, ucisków, nieporozumień, które mogłyby nas przerazić, powiedział papież Franciszek w czasie mszy na placu Świętego Piotra, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania.
Uprowadzeni w Syrii prawosławni metropolici są ciągle w rękach porywaczy. O ich uwolnienie apelują także muzułmanie.
Brak ustawy bioetycznej to otwarta furtka do nadużyć, mówił arcybiskup Skworc w Gnieźnie. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha.
Witamy w niedzielę 28 kwietnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Duch Święty przemienia nas naprawdę i chce także poprzez nas przemieniać świat, w którym żyjemy. Ten najnowszy papieski wpis na Twitterze najlepiej podsumowuje to, co Franciszek powiedział dzisiaj młodym. Papież sprawował mszę na placu Świętego Piotra, w której uczestniczyło blisko 100 tysięcy osób, głównie młodzieży. Podczas liturgii Ojciec Święty udzielił 44 osobom sakramentu bierzmowania. Pochodzą one z 22 krajów, większość z nich to młodzież. Najmłodsi mają 11 lat, a najstarszy z przystępujących 55.
W homilii Franciszek zaproponował rozważenie trzech myśli. W pierwszej odniósł się do drugiego czytania z Apokalipsy. Jest w nim mowa o mistycznym widzeniu nowego nieba i nowej ziemi, gdzie wszystko przekształcone jest, jak mówił papież, w dobro, piękno i prawdę. To jest właśnie działanie Ducha Świętego, który przynosi Bożą nowość. A wizja świętego Jana przypomina nam, że wszyscy jesteśmy w drodze do niebieskiej Jerozolimy, gdzie będziemy mogli oglądać oblicze Pana i być z Nim na zawsze w Jego miłości.
La novità di Dio.
Nowość Boga nie jest podobna do nowości doczesnych, które wszystkie są tymczasowe, przemijają, a wciąż bardziej się do nich dąży. Nowość, jaką Bóg obdarza nasze życie, jest ostateczna. Dotyczy nie tylko przyszłości, kiedy będziemy wraz z Nim, ale także teraźniejszości. Bóg czyni wszystko nowym. Duch Święty przemienia nas naprawdę i chce przemieniać świat, w którym żyjemy, także poprzez nas. Otwórzmy temu Duchowi drzwi, dajmy się Mu prowadzić. Pozwólmy, aby nieustanne działanie Boga uczyniło nas nowymi ludźmi, ożywianymi Bożą miłością, którą daje nam Duch Święty.
W kolejnej myśli papież wrócił do pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, gdzie Paweł i Barnaba stwierdzają, że przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego.
Droga Kościoła, także nasza osobista droga chrześcijan, nie zawsze jest łatwa. Napotyka na trudności, uciski. Naśladowanie Pana, zgoda na to, by Jego Duch przekształcał nasze strefy cienia, nasze zachowania niezgodne z wolą Bożą i obmył nasze grzechy, to droga, która napotyka wiele przeszkód poza nami, w świecie, w którym żyjemy, i także w naszych wnętrzach, w sercach. Ale trudności, uciski są częścią tej drogi, aby dotrzeć do chwały Bożej, tak jak miało to miejsce w przypadku Jezusa, który został uwielbiony na krzyżu. Napotkamy je zawsze w życiu. Nie zniechęcajcie się, mamy siłę ducha, by pokonać nasze udręki.
Ostatnia myśl papieskiego kazania była wezwaniem skierowanym do wszystkich, a zwłaszcza do mających otrzymać sakrament bierzmowania. Trwajcie na drodze wiary z mocną nadzieją w Panu.
Na tym polega tajemnica naszej drogi. On daje nam odwagę, by iść pod prąd. Słyszycie dobrze, młodzi? Idźcie pod prąd, to dobrze wpływa na serce, ale potrzeba odwagi, by iść pod prąd i On nam da tę odwagę. Nie ma takich trudności, ucisków, nieporozumień, które mogłyby nas przerażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak jak latorośle są złączone z winnym krzewem, jeśli nie utracimy przyjaźni z Nim, jeśli dajemy Jemu coraz więcej miejsca w naszym życiu. Powinno to mieć miejsce także, wręcz nade wszystko, jeśli czujemy się biedni, słabi, grzeszni, ponieważ Bóg daje siłę naszej słabości, bogactwo naszemu ubóstwu, nawrócenie grzechowi. Pan jest tak miłosierny, że jeśli do Niego pójdziemy, to zawsze nam przebaczy. Ufajmy w Boże działanie.
Na zakończenie liturgii na placu Świętego Piotra odmówiono Maryjną modlitwę okresu wielkanocnego. W poprzedzającym ją rozważaniu papież Franciszek przypomniał zgromadzonej młodzieży, że Maryja uczy nas żyć Duchem Świętym i przyjmować Boga. Pozdrowił też przybyłych z okazji dzisiejszej uroczystości pielgrzymów, w tym grupy parafialne z Polski. Wyraził ponadto solidarność z rodzinami ofiar katastrofy budowlanej w Dace, gdzie zginęło ponad 360 osób, zapewniając o swej modlitwie. Zaapelował zarazem, aby zawsze chroniono godność i bezpieczeństwo pracowników.
Na placu Świętego Piotra nie brakowało Polaków.
Widać było tego ducha miłości Pana Boga do człowieka. Ta miłość jest widoczna w każdym geście, w każdym słowie Ojca Świętego Franciszka. To widać, że Duch Święty jego prowadzi.
Czuję się zaszczycona, że mogłam tutaj być i życzę wszystkim innym, żeby mogli kiedykolwiek znaleźć się na placu Świętego Piotra i uczestniczyć właśnie we mszy świętej, którą odprawia Ojciec Święty.
Bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że mogliśmy zaczerpnąć niesamowitej dawki wiary Ojca Świętego. Doświadczyliśmy niesamowitej łaski tego, że akurat mój bratanek znalazł się na rękach papieża i papież go przytulił, całował.
Bardzo długo jeździł wśród ludzi, brał dzieci na ręce, naszego małego Mateuszka też wziął na ręce. No to było dla nas duże bardzo przeżycie.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Wciąż nieznany jest los dwóch prawosławnych metropolitów syryjskiego miasta Aleppo, którzy zostali uprowadzeni w poniedziałek. Nie wiadomo, kto stoi za ich porwaniem i kiedy odzyskają wolność. Apele o ich uwolnienie wznoszone są nie tylko ze strony Kościoła i wspólnoty międzynarodowej. Za biskupami wstawiła się także Organizacja Współpracy Islamskiej, żądając ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Tymczasem znane są kolejne szczegóły napadu. Kierowca, który został zabity przez porywaczy, okazał się katolickim diakonem, ojcem trojga dzieci. Był zaufanym człowiekiem metropolity grecko-prawosławnego. Razem z nim jechał na granicę z Turcją, by zabrać stamtąd syryjsko-prawosławnego metropolitę, który po 3 miesiącach nieobecności w Syrii i nieudanej próbie przekroczenia granicy starał się wrócić do kraju. Tureccy księża potwierdzają, że dostali wiadomość, iż obu hierarchom udało się spotkać. Gdy wjechali na drogę do Aleppo, słuch po nich zaginął.
Przedłużający się czas, który minął od porwania, sprawia, iż rosną obawy, że obaj biskupi mogą już nie żyć. Na całym świecie trwają modlitwy o ich uwolnienie. Zanoszone są one szczególnie dzisiaj, kiedy to prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową.
Tragedia w podmoskiewskim szpitalu psychiatrycznym, która pochłonęła 38 istnień ludzkich, wstrząsnęła całą Rosją. Patriarcha Cyryl złożył wyrazy współczucia bliskim pacjentów i pracowników szpitala, którzy w piątek nad ranem ponieśli śmierć w pożarze. Wezwał również do udzielenia rodzinom ofiar wszelkiej możliwej pomocy.
Swoją prośbę Cyryl I wyraził w listach skierowanych do metropolity Juvenalia, zarządzającego sprawami prawosławnej diecezji w okręgu moskiewskim i gubernatora wspomnianego okręgu Andrzeja Warabiowa. Zapewnił o swojej modlitwie i wsparciu dla rodzin ofiar pożaru. Na apel patriarchy moskiewskiego odpowiedzieli duchowni, którzy utworzyli specjalny sztab pomocy w szpitalu położonym najbliżej miejsca tragedii. Duchowni prawosławni udzielają rodzinom dotkniętym utratą najbliższych pomocy duszpasterskiej i psychologicznej. Wczoraj w tzw. Łazarzową Sobotę, poprzedzającą przypadającą dzisiaj zgodnie z kalendarzem juliańskim Niedzielę Palmową, odprawiono na pogorzelisku i we wszystkich cerkwiach Moskwy i pod Moskwą panichidę, czyli modlitwę za dusze ofiar tragedii. Właśnie Sobota Łazarzowa dla rosyjskich prawosławnych jest dniem pamięci wszystkich zmarłych. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Chińczycy opłakiwali ofiary trzęsienia ziemi w prowincji Sichuan. Zgodnie z chińską tradycją 7 dzień po śmierci jest dniem żałoby. Przypomnijmy, że w wyniku wstrząsów zginęło 196 osób, a 13,5 tysiąca odniosło obrażenia. Szkody poniosła też wspólnota katolicka, ale na szczęście bez ofiar śmiertelnych. Jednakże spośród 10 tysięcy tamtejszych katolików ponad 6 tysięcy straciło dach nad głową, a także zabudowania gospodarcze. Utrzymują się oni zazwyczaj z rolnictwa i hodowli kurczaków, ale że są to ludzie ubodzy, trudno im będzie powrócić do dawnej działalności.
Trzęsienie ziemi zniszczyło też co najmniej 3 kościoły. Uszkodzone zostało również seminarium duchowne w Chengdu. Trwa organizacja pomocy dla poszkodowanych. Jak twierdzi jednak ksiądz Chen Yung, jeden z 3 proboszczów w tym regionie, Chińczycy niechętnie przyłączają się do pomocy finansowej. Pamiętają bowiem, że po trzęsieniu ziemi w 2008 roku duża część zebranych środków została rozkradziona przez skorumpowane władze. Tym razem ludność preferuje zatem pomoc bezpośrednią lub przekazywaną za pośrednictwem sprawdzonych organizacji pozarządowych.
Prymas Czech stanął w obronie Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych, odpowiednika polskiego IPN-u. Podlega on Senatowi, a w tym większość mają dziś ugrupowania lewicowe. Postanowiły one zablokować i przeorientować działalność Instytutu. Kardynał Dominik Duka ostro zaprotestował. Goszcząc wczoraj na falach czeskiego radia, zauważył sarkastycznie, że jeśli akcja lewicy się powiedzie, czescy naukowcy znów będą podróżować na wschód, tym razem do Chin czy Korei Północnej, by tam uczyć się poprawnych wzorców.
Jeśli się nie mylę, na początku istniał urząd, którego zadaniem było ściganie zbrodni komunizmu. Minęło kilka lat, a czeski wymiar sprawiedliwości doszedł do wniosku, że żadnych zbrodni nie było, a jeśli nawet, to nie da się ich ścigać. Stąd nowa, poprawna nazwa – Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. Teraz jednak dowiadujemy się od nowych członków Rady Instytutu, że nie było też totalitaryzmu. Jeśli tak dalej pójdzie, to niebawem będzie trzeba zaproponować nową nazwę, choćby taką. Instytut Badania Pomyślnego Budowania Społeczeństwa Humanitarnego w Ludowej Demokracji i Realnym Socjalizmie. A korzystając z archiwów Instytutu, będzie można wykazać, że to jedynie zacietrzewieni antykomuniści starali się to wielkie dzieło oczernić i uznać za zbrodnicze.
Felieton kardynała Duki w czeskim radiu to nie pierwsze jego wystąpienie na ten temat. Już w ubiegłym tygodniu wydał on oświadczenie, w którym sprzeciwił się ingerencjom w działalność Instytutu. Zaznaczył jednak, że czyni to nie jako prymas Czech, lecz jako syn ofiary komunizmu i były więzień.
W Gnieźnie zakończył się odpust ku czci świętego Wojciecha, patrona Polski. Głównym punktem uroczystości była msza sprawowana na placu katedralnym.
Męczeńska śmierć świętego Wojciecha legła u fundamentów chrześcijaństwa na polskiej ziemi, mówił podczas sumy odpustowej w Gnieźnie prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk.
Dziękujemy zatem Bożej Opatrzności za to, że w tym miejscu, gdzie naszemu narodowi przed ponad 1000 lat zostały otwarte podwoje wiary, dane jest i dzisiaj zanosić modlitwę do zmartwychwstałego Pana za wstawiennictwem świętego Wojciecha, którego krew przypieczętowała chrzest naszej ojczyzny.
Metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc w homilii podkreślał, że brak regulacji w kwestii bioetycznej to poważny grzech zaniedbania.
Tymczasem w październiku 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, że zarodki ludzkie są nosicielami godności osoby ludzkiej i w związku z tym zakazane są eksperymenty i handel z nimi. Dlatego brak regulacji, luka prawna to otwarta furtka do nadużyć.
Podczas mszy nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore nałożył też krzyże misyjne duchownym i świeckim wybierającym się na misję. Do Gniezna przyjechało ponad 40 biskupów i wierni z całej Polski. Uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha należą do jednych z największych i najstarszych w naszym kraju. Z Gniezna Justyna Malińska.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.